Chciałbym dzisiaj przekazać wam kolejne słowo, które gdzieś tam w moim sercu od dłuższego czasu już rozwijało się, tworzyło tą atmosferę przesłania. Tym bardziej, kiedy pochylałem się nad życzeniami dla naszego braterstwa, aby je przygotować, ten tekst jeszcze mocniej do mojego serca przemawiał. I chciałbym dziś mówić o bardzo wielkiej sprawie, jeśli chodzi o nasze duchowe życie. Jestem w 100% przekonany i myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie, że Bóg Wszechmocny, nasz cudowny Zbawiciel i ten, który nas prowadzi, Duch Święty, pragnie, abyśmy za ich pomocą ukończyli bieg, którego się podjęliśmy. Amen? Abyśmy dotarli do końca, abyśmy doszli do końca naszego pielgrzymowania, naszej służby, naszych zadań, które zostały nam wytyczone. I chciałbym pochylić się dzisiaj nad tym jednym wierszem, wierszem 58 z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian i wierzę, że Bóg będzie mówił do naszych serc. Wierzę, że Pan pragnie nas dzisiaj wzmocnić, pragnie nam pokazać z pewnej niebiańskiej perspektywy, jak mamy iść, jak mamy biec, jak mamy pokonywać trudności, bo ten przekaz apostoła Pawła wyraźnie nam o pewnych rzeczach mówi. Przeczytam ten werset 3 razy w 3 różnych tłumaczeniach. Pierwsze tłumaczenie, Biblia Warszawsko-Praska. Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Tłumaczenie z Biblii Gdańskiej tego samego fragmentu brzmi tak. A tak, bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. I tłumaczenie Biblii Warszawskiej, z którego większość nas korzysta, brzmi tak. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Zaintrygowało mnie słowo trud. Czyżby to życie, ta służba, to poświęcenie, to dążenie do osiągnięcia wyznaczonych przez Boga celów wiele razy nie było łatwe, nie było proste? Trud, słowo trud w języku polskim, w słowniku języka polskiego tłumaczy się tak. Praca wymagająca wysiłku, poświęcenia. To jest słowo trud. A więc apostoł Paweł mówi, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Że to nie jest tak, że życie w Kościele, życie po zbawieniu, życie w służbie, wyzwania życia codziennego, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, jest taką prostą sielanką, to jest trud. I ten trud nie jest daremny w Panu. Fiodor Dostojewski powiedział takie słowa. Być bohaterem przez minutę, godzinę jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie. Niesamowity cytat. Dlatego, że nasze życie, nasze oddanie Bogu, nasza decyzja jest czymś, co trwa aż do końca. To nie jest uniesienie chwili, to nie jest przeżycie, które trwa minutę, godzinę. Jest to trud codzienny, gdzie idziemy, dążymy do celu, które wyznaczył nam Bóg. Biblia pokazuje nam w przykładach ten obraz. Wiele razy odkrywa przed nami i pokazuje nam, jak wygląda nasze życie. I myślę, że nieprzypadkowo apostoł Paweł, a także autor listu do Hebrajczyków przypisuje, czy podaje w przykładzie obraz życia chrześcijanina do biegu wyścigu. Oryginalne tłumaczenie, a także inne tłumaczenia tego miejsca z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału, gdzie jest mowa o wytrwałym biegu, wyścigu, w innym tłumaczeniu jest powiedziane w maratonie. Myślę, że bieg maratoński jest takim niesamowitym obrazem naszego życia z Bogiem. Startu, początku, rozpoczynamy nasz udział w biegu maratońskim i naszym głównym celem jest dotarcie do mety, jest dobiegnięcie do końca. Najważniejsze nie jest w biegu maratońskim to, jak rozpoczynasz. W innych dyscyplinach liczy się start. Liczy się początek, szczególnie w sprincie, nieprawdaż? Czyli w sprincie biegacz musi dobrze wystartować, musi dobrze odbić się, musi dobrze wyjść do przodu, musi to zrobić dynamicznie, szybko, błyskawicznie. Ale kiedy oglądamy biegi maratońskie, kiedy widzimy tych tysiące czasami maratończyków, którzy stoją na starcie, a więc oni zaczynają sobie bardzo swobodnie, po prostu przygotowują się. Dla nich ten start nie jest aż tak ważny. Dla nich najważniejsze jest zobaczyć metę i dobiec do końca. Jeden z moich przyjaciół z Łodzi, wierzący człowiek, który biega, który jest także maratończykiem, co chwilę chwali mi się, pisząc do mnie, że pobił kolejną barierę czasu, że dobiegł po raz kolejny. Maraton to jest bieg, który wymaga niesamowitego wysiłku. Jest wiele ciekawych informacji, które opisują nam bieg maratoński. Na przykład maratończycy nie rywalizują ze sobą. To jest jedynie w biegu maratońskim, gdzie nie kładzie się nacisku na rywalizację z drugą osobą. To jest bardzo ciekawe. Co jeszcze? Oni koncentrują się na zmaganiu z dystansem. Tam jest cała koncentracja. Oni myślą o tym, jak pokonać i myślą nad tym, jak zwyciężyć walkę z samym sobą. To jest w maratonie. I to jest bardzo ciekawy obraz. Bardzo ciekawy obraz, jeśli myślimy o naszym duchowym życiu. Na długo po tym, jak zostaje ogłoszony zwycięzca biegu, maraton się nie kończy. Dlatego, że w maratonie nie tylko się liczy ten, kto dobiegł pierwszy, ale liczy się każdy, kto dobiegł do końca. Każdy jest zwycięzcą. I myślę, że tutaj mamy ten niesamowity, piękny obraz biegu w Bożej łasce. Że tu nie chodzi o rywalizację. Tu nie chodzi, kto jest lepszy, kto wygra, kto ma więcej siły, kto ma większą mądrość. Chodzi przede wszystkim o to, abyśmy przecięli wszyscy naszą linię mety. Abyśmy dokończyli bieg. Abyśmy dobiegli do końca. I każdy z nas, kto dojdzie do końca, kto osiągnie tą metę, kto zdobędzie tą barierę, kto wybiega czy przebiegnie swój maraton życia, każdy jest zwycięzcą. Każdy jest tym, który odbiera nagrodę. Każdy jest tym, który cieszy się ze zwycięstwa. Ten mój przyjaciel mówi, byłem chyba, nie wiem, biegło tam 10 tysięcy czy 5 tysięcy, byłem gdzieś pod koniec, ale złamałem kolejną barierę mojego czasu. Dobiegłem do końca. 40, ile się biegnie w maratonie? 40 coś tam, tak? Kilometrów. Mówi, pokonałem barierę 4 godzin. Już mam 3 godziny, 60, 58 minut i coś tam. A ostatnio pisał mi, że już znowu zmniejszył. Niesamowite. A więc ten bieg maratoński jest niesamowitym przykładem dla nas. I kilka myśli z tego tekstu, abyśmy zostali dziś zachęceni. Niech Duch Boży dotyka naszych serc. Kiedy mówimy o maratonie duchowym, kiedy mówimy o naszym życiu duchowym, o naszym biegu w tym powołaniu, które mamy, pierwsza myśl, którą chcę przedstawić, brzmi: nie izoluj się, niech nas nic nie dzieli. Biegniemy jako jedna drużyna. Halleluja. Samotność to jedna z większych niedogodności towarzyszącym maratończykom. Samotność. Pamiętajmy, że diabłu o to chodzi. Mówi, jesteś maratończykiem, a więc biegnij sam. On dąży do tego, aby odizolować chrześcijanina od ciała Chrystusowego. To jest jego strategia. I niektórzy mają takie pomysły, tak sobie myślą, że sobie sami w życiu poradzą. Że ten samotny bieg po prostu przyniesie im sukces. Ale taka separacja nie jest zdrowa. W naszym maratonie po prostu potrzebujemy siebie nawzajem. Taka separacja wnosi brak ufności i strach. Taka separacja, indywidualizm, samotność naraża nas na ataki i kłamstwa nieprzyjaciela. Jakie to mogą być kłamstwa i ataki nieprzyjaciela? Nikomu na tobie nie zależy. Tak mówi diabeł. I to sieje w serce ludzi, którzy później w samotności swojej mają żal, nikomu na mnie nie zależy. To jest skutek izolacji. Nikt o ciebie nie dba. Jesteś po prostu inny. Nie pasujesz do reszty. Nie nadajesz się tutaj. Itp. O to chodzi diabłu. A jednak apostoł Paweł rozpoczyna nasz tekst i używa stwierdzenia do zboru w Koryncie. Bracia moi najmilsi. Możemy z tego wnioskować, że czuł się częścią tego kościoła, tej wspólnoty. Miał więź z innymi. On mówi do nich, moi bracia najmilsi, moi. Miał z nimi więź, nazywał ich braćmi, łączyło ich jedno uczucie, byli blisko siebie. To jest wielka rzecz w tym maratonie, który my biegniemy, który mamy. Izolacja jest świadomą decyzją, wyborem, którego wielu dokonało, ale my na to nie pozwolimy, nie chcemy, aby cokolwiek oddzieliło nas od ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. Kiedy spotkaliśmy się w piątek z braćmi, jestem wdzięczny Bogu, że tak wielu mężczyzn było na spotkaniu męskim, tematem naszego spotkania i też przekazu, którego słuchaliśmy, rewelacyjny, uważam, że cały cykl Męskie Sprawy jest rewelacyjny, rewolucjonizuje moje także pewne spojrzenia, opisuje pewne sytuacje, które są obecnie w Kościele, pobudza mężczyzn do wzięcia odpowiedzialności za swój dom, za swoją rodzinę, za Kościół, za modlitwę, za służbę, abyśmy byli w miejscu, w którym być powinniśmy. Jedną z rzeczy, którą przekazywał pastor Jeremy, którego słuchaliśmy w tym wykładzie, była to rzecz związana z potrzebą kogoś obok. Że my potrzebujemy drugiej osoby w wielu sytuacjach, kiedy się zmagamy, kiedy tracimy siły, kiedy już nie możemy sobie poradzić, potrzebujemy kogoś, kto by nam pomógł. I to jest strategia biblijna, to jest strategia Bożego Królestwa. Podał dwa przykłady, niesamowite. Pierwszy przykład to był przykład Dawida, który był od dzieciństwa silnym, zdyscyplinowanym, mocnym mężczyzną, mocnym chłopakiem, później mocnym królem, który pokonywał niedźwiedzie, olbrzymów, zwyciężył Goliata, pokonał wiele trudności w życiu, ale był taki moment w jego życiu, kiedy nie był w stanie pokonać jednego Filistyńczyka. Olbrzyma. Wtedy potrzebował pomocy. Jest to opisane w II Księdze Samuela, 21 rozdział. Był to potomek Rafy. Iszobebenot, tak się nazywał. Słyszeliście to imię? Iszobebenot? W Biblii jest takie imię. Iszobebenot. Potężny olbrzym, który miał niesamowitą włócznię, która ważyła 300 sykli. I Dawid był tak słaby, nie mógł już pokonać tego Goliata. I wtedy Abiszaj, syn Serui, zaatakował Filistyna i pokonał go. A więc przychodzą takie momenty w naszym życiu, kiedy nie dajemy rady, kiedy wszystko nas przerasta i odizolowanie, samotność, separacja jest naszą klęską, jest naszym zniszczeniem. Potrzebujemy wtedy wsparcia. A drugi przykład, jeszcze bardziej wymowny. Nasz Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie? Na drodze na Golgotę? Kiedy już nie był w stanie unieść swojego krzyża, kiedy krzyż przytłoczył go tak mocno, że padł na ziemię, musiał pojawić się wtedy Szymon Cyrenejczyk, który pomógł mu nieść krzyż. Potrzebujemy innych w tym biegu. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy zaufania. Potrzebujemy pokory, że potrzebuję wsparcia, abym doszedł do końca, doszedł do mety, bo inaczej padnę na mojej drodze. Nie izoluj się. Niech cię nic nie dzieli. Druga myśl. Stój mocno. Nie daj się wyprzeć ze swojego stanowiska. W tym tekście Paweł ujął to tak. Bądźcie stali. Niewzruszeni. Tak? Czytaliśmy. Inaczej mówiąc, Paweł mówi, nie poddawaj się, nie rezygnuj, nie wycofuj się. To też była myśl, którą słyszeliśmy w piątek. Domeną, mówi, mojego życia, pastor Jeremy, jest proste słowo. Don't give up, nie poddawaj się, nie rezygnuj. To jest domena mojego życia. Opowiada, przez co przeszli w małżeństwie. Jak dostał z buta od swojej żony, kiedy był jeszcze nawrócony człowiekiem, kiedy się rozwodzili, to musiał przejść operację plastyczną twarzy. Jego babcia, kiedy go zobaczyła w szpitalu, to powiedziała, wnusiu, ja ci dam pieniądze, rozwiedź się z tą kobietą i uciekaj od niej. Tak to zrobił. Ale później obydwoje się nawrócili. Niesamowite. I pobrali się po raz drugi. Niesamowite. I mówi, nie myślcie, że w naszym małżeństwie już było wszystko pięknie i cudownie, ale podjęliśmy decyzję, nie poddamy się, nie zrezygnujemy, nie ma planu B, jest tylko plan A. Jak kiedykolwiek przychodzą trudne chwile, siadamy, mówimy sobie w oczy, nie ma planu B. I podał to jako przykład, jak bardzo powinniśmy być zdeterminowani, aby nie rezygnować z Bożych celów, które zostały nam wytyczone w Kościele. A ja dodam od siebie. Pan Bóg ma wiele powodów, żeby z nas zrezygnować. Kiedy tak patrzę na nasze życie i nad nim się zastanawiam, i nie tylko nad naszym życiem, w ogóle nad życiem mężów Bożych opisanych w Biblii. Kiedy patrzę na historię Kościoła, Bóg zawsze miał powody, żeby z nas zrezygnować. Bóg zawsze miał powody, żeby być z nas niezadowolony. Bóg zawsze mógł powiedzieć, nie podoba mi się ten gość, powołałem go, ale on tak bruździ, że mam go dość, aż mi serce krwawi, ale Bóg nigdy nie rezygnuje. Nie ma czegoś takiego w Bogu, że On rezygnuje. Nie ma. To człowiek rezygnuje. Ojciec mógł zrezygnować ze swojego syna, który wziął cały majątek, roztrwonił go, przepił go, mógł z niego zrezygnować, mógł powiedzieć, chłopie, radź sobie teraz sam, postąpiłeś tak paskudnie, a więc idź i żyj z tymi świniami. Ale ojciec nie zrezygnował ze swojego syna. Jezus mógł zrezygnować ze swoich uczniów. Z każdego z nich. Jeden się wycofał. To nie znaczy, że Bóg z niego zrezygnował. To nie znaczy, że Jezus z niego zrezygnował. On się wycofał. Jezus spożył z nim wieczerzę. Umył mu nogi, nieprawdaż? On nie chciał z niego zrezygnować. Ale on sam zrezygnował. On sam doprowadził swoje życie do skraju załamania psychicznego i popełnił samobójstwo. Ale Bóg nie chciał z niego zrezygnować, bo ta cecha jest w nim i tę cechę Bóg chce wpoić w nas. Nie rezygnuj w boju, nie poddawaj się w tym biegu, nie szykuj planu B, jest plan A i kropka. Amen. Bóg tego chce. podczas biegu maratońskiego, to też przeczytałem, największa bitwa rozgrywa się w głowie biegacza. To tutaj pojawiają się zwątpienia i pokusy. Najczęściej wtedy, gdy przychodzi tak zwane zmęczenie materiału, kiedy przychodzi kryzys, gdy boli każda cząstka ciała. Porozmawiajcie z maratończykami. Pojawia się chęć rezygnacji. Pojawia się tu, w myślach. Dlatego w środę mówiliśmy o przyłbicy zbawienia. Jak niesamowitą rzeczą jest zabezpieczyć swoją głowę, aby diabeł w nią nie walnął. Aby diabeł w nią nie uderzył, bo tam najczęściej uderza. Wtedy pojawiają się myśli. Cena jest zbyt wysoka, trasa jest zbyt długa, ból jest nie do wytrzymania, i najlepiej się wycofać. Strach osacza, sączy nam truciznę do serc. Ten wyścig nigdy się nie skończy. Przychodzi taki moment, kiedy mija się 20 kilometr, 28, 30. Wydaje się, że nie ma końca, że nie widać końca. Ileż jeszcze? Wszystko boli, wszystko sączy, myśli się przemieszczają z jednej do drugiej. Wycofam się, nie dam rady, cena jest zbyt wysoka. I wtedy maratończyk musi przełamać ten stan. Jest w tym dużo prawdy, jeśli chodzi o chrześcijański bieg życia. Bo chrześcijanin dopiero wtedy będzie na mecie, gdy ujrzy Pana w Kościele. Powtórzę jeszcze raz. Nasze zbawienie, nasze pełne zwycięstwo będzie wtedy, jak ujrzymy Pana. Dobiegliśmy do mety. Czytajcie objawienie Jana. Zwycięzcy dam. Zwycięzca zasiądzie. Ten, kto dobiegnie do końca. Ten, kto dotrzyma tego, co nakazałem. I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Apostoł Paweł dlatego właśnie daje nam wskazówkę. I mówi: bądźcie stali, niewzruszeni, mocni, niezachwiani. I powiem tak. To my decydujemy o tym. Nie Pan Bóg. To ja decyduję. To jest moja decyzja. Czy chcę biec dalej, tak? Aż ujrzę linię mety? I kiedy decyduję, to jest piękne, kiedy decyduję: tak, Panie, za wszelką cenę, nie poddam się, jest mi ciężko, boli każda część, oto wydaje mi się, że po prostu ból jest nie do wytrzymania, trasa za długa, nie mogę już więcej. Kiedy podejmuję decyzję, biegnę dalej. I mówią to maratończycy. Kiedy podejmują, przełamują tą barierę myśli, nagle przychodzi jakaś druga fala. Siła. Nagle ustępuje wszystko. Przełamują tą barierę. I nagle w jakiś ponadnaturalny sposób są w stanie biec dalej. My wiemy, jak to działa dla nas. To Duch Boży. To Bóg przychodzi ze swoją mocą. To On przychodzi i daje nam siłę. Bo mam z Nim społeczność. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Zawsze. Przełamuje tą barierę. Każdy z nas może znaleźć się w takim punkcie, kiedy już nie chce się iść dalej, nie chce się biec dalej, nie chce się żyć dalej. Jest tak ciężko, jest tak obrzydliwie, ale wtedy przełamujemy to i mówimy: Panie, nie, ja nie przyjmuję tych myśli. Ja mam do przebiegnięcia jeszcze kawałek. Ja muszę dobiec do mety. Ja muszę dobiec do końca. Dlatego mówi Boże Słowo: biegnijcie wytrwale. Biegnijcie wytrwale. Tam jest powiedziane: patrząc na sprawcę. Ktoś powiedział tak: Jezus nie może być częścią mojego życia, On ma być moim życiem. To jest różnica. Wielu chrześcijan dziś uznaje Jezusa jako część swojego życia. Ale jeśli Jezus jest moim życiem, to prowadzi nas do trzeciej myśli. Skup się Nie pozwól, by cokolwiek odwróciło Twoją uwagę od wytyczonego celu. Paweł określa to tak: zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Pełni zapału. Aby osiągnąć sukces w biegu maratońskim, trzeba się skupić i skoncentrować na wyznaczonym celu. Priorytetem dla nas jest nasze zbawienie. Jest Chrystus. Jest życie wieczne. Na tym skupiamy całą naszą uwagę. Nigdy nie pozwól, aby to uległo przetasowaniu. Wielu chrześcijan przetasowuje to, a więc swoje cele, służby, powołanie, jakieś zadania, stawia na pierwszym miejscu i przeżywają niesamowity zawód, bo w pewnym momencie tracą siły i widzą, że to nie ma sensu. Chrystus jest naszym sensem. On jest naszym celem. Nie możemy sobie pozwolić na to, by przeciwności, zmęczenie, dyskomfort, czy też sukces lub porażka innego biegacza odwróciły moją uwagę od wyznaczonego celu. Powtórzę jeszcze raz. Nic nie może odwrócić mojej uwagi od wytyczonego celu, od Chrystusa. Nic. Przeciwności losu, dyskomfort, sukces lub porażka innych biegaczy, którzy biegną obok mnie, nie może odwrócić uwagi od wyznaczonego celu. Moim celem jest Chrystus. Moim celem jest Jezus. Jezus nie może być częścią mojego życia. On ma być moim życiem. Słowo Boże mówi tak. Wpatrywać się w Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. On zgodził się ponieść haniebną śmierć na krzyżu, bo wiedział, jaka potem spotka go radość. Czy myśleliście kiedyś w tym kontekście? On poszedł i przeszedł przez straszną mękę, bo wiedział, jaka czeka go radość. On wiedział, on to miał objawione. On żył tym, że będzie zmartwychwstanie, że on zatriumfuje, że on zwycięży, choć przyszło mu przejść przez niesamowite chwile cierpienia i bólu. Ale on wiedział, że będzie wielka radość. Mówił o tym wiele razy. Na przykład w Ewangelii Jana mówił: o poranku są łzy, ale o wieczorem są łzy, a o poranku jest radość. Odwróciłem. Czasami jest ciężko i wszystko zależy, gdzie ucieka ci oko, gdzie ucieka ci oczko. Jeśli patrzymy na Jezusa, w Biblii The Message, to jest parafraza Bożego Słowa, czasami używamy, pięknie pewne rzeczy oddaje, ten werset jest tak ujęty. Patrzmy na Jezusa, który zarówno zaczął, jak i zakończył ten bieg. To jest nasz cel. Dojść do końca. Moim celem jest, aby być do końca ojcem, który będzie na straży mojego domu. Moim celem jest, aby być do końca mężem mojej żony, bo jej ślubowałem, że będę do końca wierny. Moim celem jest być wiernym Bogu do końca, aż dojdę do mety. To jest cel mężczyzny. Taki mam mieć cel. Nie pójdę i nie będę lawirował i puszczał oko na boki. To jest nasz cel. Patrzmy na Jezusa, który zarówno zaczął, jak i zakończył. Czy miał powody, by nie zakończyć? Czy miał powody do tego, by się poddać po drodze, kiedy był opuszczany, kiedy był prześladowany, kiedy był wyszydzany, gdy czynił cuda, gdy pomagał ludziom, gdy rozmnażał chleb, gdy karmił głodnych? Czy miał powody, by powiedzieć: no dajcie spokój, to nie ma sensu? Nie, on zaczął i skończył. Doszedł do końca. Patrzmy na Jezusa, który zarówno zaczął, jak i zakończył ten bieg, który jest teraz naszym udziałem. Uczcie się z Jego przykładu, jak tego dokonał. Zrobił to, ponieważ nigdy nie stracił sprzed oczu tego, co go czekało na końcu wspaniałego zwycięstwa. Dlatego był w stanie znieść krzyż, wstyd i wszystko inne, a teraz siedzi po prawicy Ojca i doznaje chwały. Kiedy więc zauważacie, że wasza wiara słabnie, wróćcie do tego przykładu, a to sprawi, że wasze dusze na nowo poczują się tak, jakbyście dostali silną dawkę adrenaliny. Halleluja. To jest dla mnie życie z Bogiem. To jest dla mnie pasja. To jest dla mnie pokonywanie trudności. Tylko wtedy, gdy będziemy gotowi na poświęcenie, będziemy gotowi zapłacić cenę, będziemy gotowi przejść przez ból z podniesioną głową, tylko wtedy będziemy mogli otrzymać to, co Bóg obiecał. Bo Jezus jest dla nas przykładem. Potrzebujemy Bożej mocy do ukończenia biegu. Jeśli nieprzyjacielowi udaje się nas zdekoncentrować, odwrócić naszą uwagę, kusi nas, abyśmy odwrócili nasz wzrok w innym kierunku niż patrzenie na Jezusa, prawdopodobnie doznamy szkody. Kiedy jednak będziemy skupieni na Nim, zostanę wzmocniony, wyposażony, dostanę nową, silną dawkę adrenaliny Bożego Ducha Świętego, który wzmocni mnie, doda mi sił, abym mógł biec dalej zwycięsko i być przykładem dla innych biegaczy. I ostatnia myśl. Bądź niewzruszony. Nie poddawaj się zniechęceniu. I apostoł Paweł ujął to takim słowem. Trud wasz nie jest daremny. Trud wasz nie jest daremny. I taką powinniśmy mieć zasadę w życiu. Mój trud nie jest daremny. Nie jest daremny. Wszystko to, co zrobiłem, co robię, mój trud nie jest daremny, tak mi mówi mój Pan. Nie jest daremny. Kiedy zobaczymy Jezusa twarzą w twarz, och, co to będzie za dzień. Kiedyś często śpiewało się te piosenki. Och, co to będzie za dzień, gdy ujrzę Jezusa twarzą w twarz. Kiedy stanę przed Nim. Powiem tak. Kiedy zobaczymy Jezusa twarzą w twarz, to wówczas obiecuję wam to. Jestem tego pewien na 100%. Powiemy, było warto. Było warto. Było warto tu na ziemi ulec i to plugastwo przełamać, które próbuje zniszczyć moje życie. Było warto. W porównaniu z wiecznością ten bieg, ten dystans, który nam pozostał, naprawdę nie jest długi. Kościele, to nie jest długi czas. Kilka lat i nie będzie cię tutaj. I staniesz twarzą w twarz z Bogiem. Staniesz przed Jezusem. Jeśli wytrwasz, jeśli pójdziesz za Nim, wpatrzony w Niego, kiedy staniesz przed Nim, powiesz: Panie, było warto. Było warto, Jezu. Jest tutaj cudownie, jesteś cudowny. Zwyciężyłem. Wejdź do mego odpocznienia, powie Pan, sługo dobry i wierny. Biegu dochowałeś, wiarę zachowałeś. Przyjmij nagrodę. Przyjmij koronę życia. Trudności, z którymi się zmagamy, są przejściowe. I nieznaczące, nie do porównania z chwałą, która nas czeka. Nagroda, którą otrzymamy, z pewnością przewyższy cenę, którą musimy tu zapłacić. Kościele. Nagroda, która czeka na nas. Niesamowite. Przewyższa cenę, jaką musimy tutaj zapłacić, by ją osiągnąć. W tym biegu maratońskim pamiętajmy o tym. I to jest moja ostatnia myśl. My przekazujemy też pałeczkę kolejnemu pokoleniu. O tym mówił Jeremy w piątek dla nas do mężczyzn. Zostawiamy po sobie przykład. Wskazówkę dla młodego pokolenia. Jak żyć. Jak być wytrwałym. Jak pokonać trudności. Jak się nie poddawać. Kochany Kościele, weźmy to pod uwagę, że młode pokolenie na nas, na ciebie, na mnie patrzy. Jak żyjesz. Jakie decyzje podejmujesz. Jak prezentujesz Królestwo Boże. Czy koszmarnym, splugawionym życiem, czy zwycięstwem, pokojem, pokorą, uniżeniem, mocą, która prowadzi do tego, że nie ma planu B. Przekazujemy tą pałeczkę. co dodatkowo sprawia, że nasz wysiłek jest tego wart. Wart, aby zostawić temu pokoleniu wzorzec. Wzorzec do naśladowania. Wart. Dzięki gorliwości i zapałowi, który Bóg nam daje do Jego dzieła, stajemy się dobrym wzorcem do naśladowania. Dobrym wzorcem do naśladowania. Co procentuje? I myślę, że o to tam chodzi. Chodzi wam o to, Kościele? Chodzi o to tobie, kochany bracie, siostro? Aby następne pokolenie mogło nas naśladować w wierze i w służbie. Czy wiecie, że ja znam dzieci pastorów, którzy mówią, tato zniszczył nam życie, bo był wszędzie dla wszystkich, był aktywny, ale nie był tam, gdzie być powinien. Nie był przy mnie. Jaka to wielka odpowiedzialność. My zostawiamy po sobie następne pokolenie. Zostawiamy tych, którzy idą za nami. Mamy być dla nich wzorcem do naśladowania. Powinni patrzeć na nas i mówić, to jest mój bohater. To jest mój bohater. Ale kiedy pewne rzeczy nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, kiedy mój przykład nie jest przejrzysty, będziemy mieli problemy w następnym pokoleniu, które nie będzie chciało nas naśladować w wierze i w służbie. Ale Bóg tego chce. Czyniąc innych uczniami i naśladowcami Jezusa, stwierdzamy, że trud nasz nie był daremny. Że trud nas nie był daremny. Przeżywam to bardzo. Jako pastor, jako duszpasterz tego zboru, przekazuję wam te myśli z głębi mojego serca. Ukończmy razem ten bieg. Biegnijmy wytrwale. Idźmy na kolana, gdy trzeba i szukajmy Bożej pomocy. Przełamujmy te złe myśli, które próbują zatrzymać nas w tym biegu. Nie poddawajmy się. Jeśli diabeł sieje coś złego w nasze serce, w nasze myśli, kiedy może okoliczności życia pokiereszowały nas i boli nas każda cząstka, tak jak bolała tego maratończyka, wiedz, siostro, wiedz, bracie, wiedz, Kościele, że Bóg da ci siłę. On przyjdzie i uczyni coś ponadnaturalnego, gdzie nagle poczujesz energię i będziesz mógł biec dalej jak ten maratończyk. Kościół nie potrzebuje bohaterów przez minutę i godzinę. Bo to jest bardzo łatwe. Być bohaterem przez minutę i godzinę. Przez moment. Ale znosić trud codzienny w cichym heroizmie. To nie jest żaden apostoł pański. Dostojewski tak powiedział. Ale ta myśl mnie poruszyła. Ta myśl inspiruje. Ta myśl ma przesłanie. W cudzysłowie prorocze. Warto czasami przeczytać, pochylić się i zastanowić. Ukończmy ten bieg. Amen? Biegnijmy wytrwale. Nie poddajmy się. Patrzmy na Jezusa. To jest nasz hero, nasz bohater. On jest największym zwycięzcą. Chcielibyśmy powstać przed Panem. Na koniec z Nim powiemy koniec dzisiejszego nabożeństwa. Przed nami fantastyczny tydzień. Będziemy biec dalej zwycięsko, aby kończyć bieg, aby kolejny etap przebiec, aby osiągnąć coś niesamowitego w Panu. Bóg jest naszą siłą, Bóg jest naszą mocą. Za tydzień będę kontynuował i będę mówił o tym, jak działa nadzieja na pustyni, jak nadzieja przemienia nasze wyschnięte, bezwodne życie w triumfujące, pełne życia oazy, bo tak mówi Boże Słowo, bo Bóg jest niesamowitym Bogiem. Wtedy, kiedy jest mi ciężko, wtedy jest najbliżej mnie, wtedy jest najbliżej mojego miejsca, choć może jest tam źle, gorąco, sucho, może ból męczy mnie, ale przychodzi mój mistrz, przychodzi mój Pan, który bierze mnie swoje ramiona, przytula do siebie i podnosi i mówi, będzie zwycięstwo, będzie dobrze, będziesz oglądał moją chwałę. Panie, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten bieg. bieg, który ukończymy, Panie. Dziękujemy Ci, że gdy biegniemy, gdy idziemy, gdy, Panie, wykonujemy nasze powołanie, Ty jesteś z nami. Nasz trud nie jest daremny. Dziękujemy Ci, Panie, że mimo wiele razy przechodząc przez wielkie wyzwania, możemy poczuć się osłabieni. Możemy poczuć ten ból i tą presję. Panie, wiemy, że gdy patrzymy na Ciebie, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, na Jezusa, który dobiegł, który zaczął i dokończył, wszystko zakończył zwycięsko. Panie, i my możemy zakończyć zwycięsko. Dotykaj naszych serc. Przyjdź, Panie, z tą nową, świeżą dawką duchowej adrenaliny. Napełnij nas mocą z góry. Napełnij nas tą siłą, którą Ty dajesz. Daj nam, Panie, to oczyszczenie, którego potrzebujemy. To uświęcenie, którego potrzebujemy. Daj nam, Panie, pokonać nasze myśli, które czasami powodują, że chcemy zrezygnować, poddać się, zatrzymać. Panie, przeniknij nas, napełnij nas, bo my zwyciężamy w Chrystusie Jezusie we wszystkim. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół i za życie, które dajesz. Za chwałę, którą Ty nas ogarniasz. Dziękujemy Ci, że Jezus w nas, nadzieja chwały, triumfu, zwycięstwa. Dziękujemy Ci, Panie. Bądź wywyższony. Bądź uwielbiony. Halleluja Ci, Jezus. Błogosławię każdą osobę w tym Kościele. Błogosławię nasze domy, pracę, te ostatnie dni szkoły. Błogosławię, Panie, w imieniu Jezusa. Panie, posil nas i wzmocnij, abyśmy kontynuowali ten zwycięski bieg, ten nasz maraton, aż do końca. W imieniu Twoim, Panie, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Amen. Niech Bóg błogosławi Kościół, niech Bóg błogosławi nasze życie. Niech Bóg błogosławi nas, niech używa nas.